Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Temat to kłamstwa sekt, a goście nasi to siostra Michaela Pawlik, dominikanka ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Jezusa i Maryi. Witam siostry w naszym studio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest również z nami pani Anna Łobaczewska ze Stowarzyszenia Ruch Obrony Rodziny i Jednostki. Szczęść Boże,
szczęść
witamy.
Boże.
Sekty nie jest to temat ani nowy, tylko on się zawsze pojawia mniej więcej właśnie w letnich porach roku, kiedy to sekty jakoś wyłażą na nasze ulice. Możemy dostrzec młodzież kolorową w powłóczystych szatach z wygolonymi głowami, ale czy zawsze sekty ujawniają się w takim stroju? Pani Anno.
Oczywiście, że nie, bo sekt jest bardzo dużo, są różnorakie, więc tylko niektóre może są widoczne na zewnątrz. Natomiast jeżeli chodzi o ujawnianie, owszem, ujawniają swoją akcję werbunkową, bo okres wakacji jest takim momentem, kiedy bardzo łatwo złowić tego młodego człowieka, bo przecież uczniowie liceum czy szkół średnich mają wakacje, studenci mają wakacje i jest dużo wolnego czasu i często nie wiedzą, co mają zrobić z tym czasem, a wypoczynek letni jest drogi. Natomiast oni oferują często właśnie tanie wypoczynki, tanie obozy, rajdy i w ten sposób łowią. Więc dlatego nasila się akcja werbunkowa w okresie wakacji.
Co to jest sekta? Zawsze nam się pojawia to pytanie. Zanim odpowiemy sobie je na nie w studio, posłuchajmy, co na ten temat mówią nasi respondenci. Za chwileczkę będziemy mogli o tym się przekonać. Jak byśmy mogli zdefiniować te słowo sekty i to te organizacje? Proszę, siostry.
No, jeżeli chodzi o sekty w sensie ogólnym, to jest jakiś odłam tradycyjnej religii, sekary, odcinek. Natomiast my pojmujemy sektę jako grupę, która manifestuje zupełnie inne wartości, oficjalnie manifestuje inne wartości, natomiast w rzeczywistości całkiem inne wartości realizuje, czego nie robi żadne wyznanie religijne, jeżeli weźmiemy autentyczne wyznanie tradycyjnych różnych religii.
Pani Anno, sekta to?
Sekta to grupa o wysokiej destrukcyjności. Ta destrukcyjność wyraża się właśnie w tej rozbieżności celów deklarowanych i celów realizowanych. To, co realizuje na zewnątrz, to, co głosi w broszurach, wywiadach, publikacjach, to jest zupełnie co innego. Natomiast drugie dno jest prawdziwe. O tym świadczyć mogą byli członkowie sekty i ich rodziny.
Sekta posiada też silnie i dobrze zbudowaną strukturę.
Oczywiście, więc oczywiście musi być przywódca, który jest nieomylny, którego nauka w ogóle nie podlega żadnemu zakwestionowaniu, natomiast inni są podporządkowani.
Sekta narusza również zasady życia społecznego.
Tak, ponieważ sekta dąży do podporządkowania człowieka, a jednocześnie go w jakiś sposób alienuje ze społeczeństwa i tylko ten człowiek obraca się wokół sekty.
Życie w sekcie i normy, które to życie regulują, są ukryte.
Oczywiście ten, który przychodzi i wstępuje do sekty, o tym nie wie. On tylko wie niewiele, tylko tyle, co może zaakceptować. Natomiast w momencie, kiedy coraz bardziej ulega uzależnieniu, te normy są bardziej ujawniane i on to akceptuje.
Na czym polega werbowanie do sekt?
Werbowanie, więc to jest właśnie jedno wielkie kłamstwo, ponieważ sekty oferują to, czego ten młody człowiek potrzebuje w tym momencie. Mianowicie, jeżeli interesuje go na przykład, interesuje go jakieś szlachetne, wielkie cele, więc tam znajduje. Jeżeli poszukuje ciepła, przyjaźni, tam znajduje. Jeżeli poszukuje jakichś doznań, tam znajduje. Tak, oczywiście, więc to po prostu, ale to są wabiki, które powodują, że ten człowiek jest zwerbowany do tej sekty. Natomiast później pryska to. Ten cały mit pryska.
Jakie są normy, zasady, które muszą członkowie przyjąć?
Przede wszystkim więc normy, więc właśnie chodzi o normy, które są na początku jakoś deklarowane, więc one są do przyjęcia, więc wtedy, kiedy prawda, jest to może będziesz naszym kolego, jesteś nadzwyczajny, jesteś niepowtarzalny, jesteś bardzo zdolny, prawda, my ciebie bardzo lubimy, kochamy, więc to jest też taka otoczka przyjaźni, miłości, na którą
bombardowanie tą miłością.
Tak, oczywiście, na którą no, tej miłości no, każdy może się złapać. I po prostu wtedy, kiedy jest otaczany tym szacunkiem, nie tyle szacunkiem, ile tą miłością, więc ten człowiek zaczyna coraz częściej bywać na tych spotkaniach, ale wtedy już pojawiają się inne normy, inne wymagania.
Te wymagania poobjawia kto?
To są wymagania, które są w grupie i które narzuca guru, który narzuca przywódca sekty. I są to zazwyczaj wymagania, które dążą do właśnie wyizolowania z rodziny, od przyjaciół, z domu, ze szkoły i właśnie takiemu podporządkowaniu. I te wymagania, na przykład związane z ubiorem, z odżywianiem, ze snem, następnie i oczywiście i jest bardzo silna indoktrynacja, o której tutaj siostra może powiedzieć, ale ta indoktrynacja często jest prowadzana też bardzo subtelnie, mianowicie nigdy się nie mówi na przykład na początku, że to jest właśnie, jeżeli chodzi o Krysznę, że to jest Kryszna. Mówi się na początku o Bogu, a później dopiero zamienia się tego Boga na Krysznę.
Do tego za chwileczkę dojdziemy, ale powróćmy jeszcze do diety, siostro, ponieważ te diety w sektach, w grupach sekciarskich są bardzo specyficzne. Na czym one polegają i dlaczego są niebezpieczne?
Normalnie dietę głoszą, że są wegetarianami, jaroszami, natomiast w tej wegetariańskiej diecie jeszcze są pewne restrykcje. I tutaj na przykład mam taką gazetkę z ruchu Hare Krishna, którą kiedyś interesowałem się, żeby komuś pomóc i wyciągnąć z błędu kogoś, kto należy tego ruchu. Mam ich gazetkę, 96 rok. To był taki dwumiesięcznik wtedy. I tu jest na przykład na końcu tej gazetki. Oczywiście ja sobie podkreśliłam, to normalnie oryginał nie było podkreślone. Jest tak podkreślane, jak to trzeba walczyć z umysłem. Pisze się tak. Albo jesteśmy sługami ciała i umysłu, albo pokonamy umysł, darząc większym zaufaniem mistrza duchowego niż własny umysł. Więc tutaj jest takie podkreślenie. I tutaj jest kalendarz dietetyczny. Jest na przykład na lipiec od 11 lipca do 30 jest zakaz jedzenia czegokolwiek pochodzenia ziarnistego. Więc, czyli, że nie ma już witaminy, powiedzmy B, która jest w kiełkach roślin.
A wtedy ziarna dojrzewają i można je spożywać swobodnie.
Więc jedzą tylko jarzyny, powiedzmy liściaste, sałatki, kapustę, kartofle, machew. Ale jeszcze w tym okresie są dwa dni, kiedy mają głodówkę i piją wodę, że rzekomo muszą złogi, które tam jakoś zalegają w jelitach, coś tam zalega po tych potrawach, które brali, wypłukać. I teraz znów od 30 lipca do 8 sierpnia mają mieszaną dietę, prawda, wegetariańską, ale różne. Ale później w sierpniu zaczyna się odwrotnie. Od 9 sierpnia do 28 sierpnia nie spożywają nic liściastego, żadnych sałatek, kapusty i tak dalej, tylko ziarniste. Wobec tego mają tylko kaszę, ryż, chleb i siadłe mleko względnie maślankę. Dalej, również dwa razy w tym okresie głodówka. Płuczą jelita, piją wodę. Znaczy nazywa się to płukanie jelit. To nie znaczy, że tam robi się jakieś, tylko po prostu piją tylko wodę, nic nie jedząc.
No i w tym momencie, proszę siostry, pytam się o cel. Czemu służą takie diety?
Ja mam takie wrażenie, że taki kalendarz, oni mają rozpiskę na cały rok, że takie eksperymenty raz wykazują, przy jakim minimum odżywienia człowiek funkcjonuje normalnie. Dalej, jakie zestawy, prawda, potraw, jakie będą skutki, jeżeli to na dłuższą metę jest prowadzone. Bo to jest kalendarz dla ludzi, którzy żyją w tej wspólnocie sekciarskiej, tak? Rodzaj takiej komuny, prawda?
Czyli siostra tutaj sugeruje, że jest manipulowanie dokonywanie eksperymentów na ludziach.
Eksperymentowanie dotyczące odżywiania człowieka, przy jakich zestawach, jakie będą skutki i jak najtaniej, żeby można było, prawda, człowieka utrzymać. Bo to rzeczywiście, dojrze jarzynowa, to jeszcze w dodatku ogromnie uboga.
To również też oddziaływuje na percepcję intelektualną.
No owszem, oddziaływuje. Stąd obserwujemy w sektach tak zwane pranie mózgu. To nie jest tyle pranie, ile uniemożliwienie aktywnego, krytycznego, logicznego myślenia. To jest nie tylko sprawa diety. Tam jest jeszcze sprawa dostarczania tlenu, oddechu. Rytm oddechowy się zmienia. Daleki nieraz od fizjologicznego rytmu oddechowego.
Ale więc tutaj siostra już porusza problem jogi i tych wszystkich ćwiczeń z jogą rozwiązań.
Ale to ćwiczenia, jeżeli weźmiemy ćwiczenia, jakie mają, mantrę, którą recytują, prawda, to też ma działanie na tłumienie kory mózgowej.
Proszę zwrócić,
uwagę, jak dziecko na przykład płacze, jest niespokojne i mama i dzieci się ulula, prawda? Właśnie tak ululać. I oni na przykład, ja spotkałam człowieka, który po kilku latach wyszedł z tej sekty, to mówi, że jak zaczęli mantrę od godziny 4 rano, to skończyli o 7 i od 7 godziny przyjeżdżał guru, który im głosił konferencję. Teraz proszę wziąć pod uwagę fizjologię mózgu, kiedy on mantruje, czyli recytuje rytmicznie zdanie, które nie zawiera żadnej treści, tylko recytuje i po 3 godzinach ma wykład. Więc on nie jest zdolny rzeczywiście prowadzić analizy tego, co słyszy. Ten mówi jemu i on to wchłania tak jak słyszy. Więc tutaj jest ta walka z umysłem i ta dieta mi to bardzo właśnie koresponduje.
Tym bardziej, że również fragmenty mantry, czy całe mantry zostały wykonane chociażby przez słynny zespół The Beatles i ta płyta rozeszła się w nakładzie ponad 70 tysięcy. To bardzo również świadczy o tym, jak bardzo świat sekt jest powiązany ze światem show biznesu, o którym często mówimy, czy też teledyski Madony, gwiazdy, tak zwanej gwiazdy popularnej kultury, która również w swoich teledyskach wykorzystywała elementy
tu jeszcze oprócz sekt. Działania tego rytmu, czyli dźwięku na system nerwowy, na komórkę mózgową, to jeszcze trzeba brać pod uwagę jakąś zakamuflowaną treść tej mantry. No na przykład Hare Rama, Hare Krishna, Hari boski, Rama czarny. No na przykład tu mamy ze słownika indyjskiego pserokopię, co znaczy słowo Krishna. I tutaj mam podane, że to słowo Krishna znaczy black, znaczy sanskryt angielski, bo to jest dla studentów w Indiach. Dark, czarny, ciemny. Dalej wicked, nikczemny. Dalej evil, to jest zły, w ogóle zło. Nawet jest podane, tu jest oczywiście historia tego właśnie Kryszny jako wcielenia Wisznu, ale jest również podane, że słowo Kryszna znaczy również evil w znaczeniu moralnym, czyli w sensie złomoralne. I teraz ten człowiek recytuje Hare Krishna i nie wie w zasadzie, ma powiedziane, że to znaczy wszechatrakcyjny. Ci ludzie wierzą, że oni uwielbiają Boga jako najwyższą atrakcję, podczas gdy wymawiają, wzywają boski czarny czy boski zły. No i co to znaczy boski zły, boski nikczemny czy boski ciemny?
Czyli uruchamiają sobie pokłady zła gdzieś.
To są właśnie wykorzystywanie nieświadomości ludzkiej. Ale teraz, z punktu widzenia teologicznego, to ja już ojcu bym zadała pytanie, czy takie wzywanie złego wzywa zło? Czy to nie ma rzeczywiście oddziaływania jakiegoś? Czy To jest kwestia już, teologii.
To już jest kwestia nie tylko teologii czy demonologii, ale nawet kwestia pierwszego przykazania, gdzie jest powiedziane, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną i tylko
to
Bogu.
To przykazanie ma jakiś sens.
Jedynemu właśnie będziesz cześć oddawał. Właśnie. A tutaj, już tutaj widzimy, że pierwsze przykazanie dekalogu zaczyna być kwestionowane poprzez niewinne niewymantrowanie.
Ale oni mają powiedziane, że to dotyczy tego właśnie Boga, który objawiał się w Biblii, tylko to jest po indyjsku. To znaczy, że to jest ten sam Bóg, wielbią tego samego Boga, który jest objawiony w Biblii, czy w Jezusie Chrystusie, tylko słowo indyjskie. Właśnie tak są oszukiwani.
Już na samym wstępie.
Na samym wstępie, oczywiście, bo inaczej by nie powtarzał w ciemno.
A my powróćmy do dalszych celów sekty, pani Anno.
Więc oczywiście to oszustwo, więc oszustwo, tak jak powiedziałam, to jest przy werbowaniu, ale później na przykład na przykładzie takiej sekty jak Misja Czajtani. Misja Czajtani używa też nazwy Instytut Wiedzy o Tożsamości. I w wywiadzie przewodnicząca, który ukazał się w Kurierze Lubelskim, przewodnicząca tego właśnie instytutu powiedziała, że jest studentką Instytutu Wiedzy o Tożsamości i że prowadzą oni badania. Tymczasem nie ma żadnych badań. Jest to związek wyznaniowy zarejestrowany w rejestrze kościołów i związków wyznaniowych. Czyli jest to sekta. Zresztą mogę to śmiało używać, bo niestety sąd to przyznał, że są sektą. Następnie, jeżeli chodzi o tą manipulację i często na przykład ta nazwa myli młodych ludzi, Instytut Wiedzy o Tożsamości. I mój syn, który odszedł, porzucił studia i odszedł do instytutu, na pytanie, co będziesz robił, powiedział, idę studiować w Instytucie Wiedzy o Tożsamości. Czyli był przekonany, że on podejmuje jakieś tam studia, co w ogóle było nieprawdą. Więc po prostu takie używanie różnych nazw, poza tym udzielanie nieprawdziwych informacji, bo to są nieprawdziwe informacje, które są publikowane w prasie i powtarzanie tych, więc to też wprowadza w błąd i młodych ludzi, i społeczeństwo.
Instytuty, które nic z nauką nie mają wspólnego, ani z badaniami naukowymi, tym bardziej. Sekta Czajtani jest również jakby odgałęzieniem
z Hare Krishna.
A znowuż Hare Krishna założyło Międzynarodowe Stowarzyszenie Świadomości Kryszny.
Znaczy, Prabhupada, założyciel ruchu Hare Krishna, nazwał ten ruch Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, żeby budzić świadomość Kryszny w społeczeństwie świata. W zasadzie Prabhupada, tak jak ja znam z relacji w Indiach, Prabhupada ruszył na podbój świata, jak on to mówił, żeby tych morderców, krów nawrócić. Bo dla Prabhupady krowa to Bóg, bo on był czcicielem Wisznu, a według ludzi, którzy uznają krowę za boską, to wierzą, że właśnie w tej krowie jest obecny Wisznu. I dlatego czciciela krów, to było tragiczne, że my, powiedzmy, no jemy mięso bydła. I on uważał, że to jest jego misja, żeby tych właśnie morderców, jak on to nazywał, nawrócić. Wobec tego, żeby nawrócić, poddać pod władzę Kryszny. Bo Kryszna jest w literaturze indyjskiej czczony jako pasterz bydła. Właśnie na przykład oni tam głoszą bhakti jogę, joga w ruchu. Bo oczywiście jak ktoś pasie bydło, no to trudno, żeby siedział i kontemplował czy koncentrował się. Więc w podskokach, a jednocześnie może paść bydło i latać po pastwisku i śpiewać Hare Krishna. Tak zwana joga w ruchu. W każdym razie to było jego takim celem, jaki on w Indiach deklarował, kiedy musiał załatwić sobie pozwolenie na wyjazd z kraju, prawda, wizę, paszport i tak dalej.
Sekty również dbają bardzo o swój wizerunek.
Tak, oczywiście, więc przede wszystkim to, co mówią właśnie w prasie na zewnątrz, to jest zupełnie co innego niż tam rzeczywiście się dzieje. I na przykład wtedy, kiedy była dyskusja i odbywa się dyskusja na temat sekt publiczna, to sekty często też zabierają głos, oczywiście opowiadają się przeciwko sektom, chcą się wpisać jakby w rejestr może tych organizacji, które występują i krytykują występują sekty i nawet misja Czajtani wydała kiedyś taki biuletyn, dokąd zmierzamy, gdzie wyszczególnili, cechy sekty, prawda, czym się charakteryzuje sekta, i wzywa misja Czajtani społeczeństwo do walki z sektami. Więc tutaj jest bardzo, bardzo perfidne takie podszywanie się pod organizację, pod wielką religię, prawda, pod jakąś wielką religię, która walczy właśnie z taką sektą.
Również w tą walkę o dobry wizerunek sekty jest zaangażowany cały zespół mediów.
Oczywiście, więc jeżeli chodzi o na przykład o różne publikacje, na przykład ja podam przykład nawet swojego procesu tutaj, ponieważ proces mój z misją Czajtani, który trwał w zasadzie 10 lat, tak mogę to powiedzieć, zakończył się tym po 10 latach, że oni wycofali na ostatniej rozprawie pozew przeciwko mnie. Czyli wycofali, no, nie mieli już po prostu argumentów. Natomiast, i to był wyrok w sądzie apelacyjnym. Natomiast wyrok pierwszej instancji sądu był taki, że powinnam tę sektę przeprosić, chociaż tam sąd też już orzekł, że oni są sektą. To znaczy, że są sektą. Tymczasem właśnie media podchwyciły wyrok pierwszej instancji, który był w zasadzie bardziej korzystny właśnie dla sekty, i ten wyrok się upublicznia. Nawet w takim wydawnictwie, które powinno być poważnym wydawnictwem, jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, jest tam taka adnotacja, która mówi o tym, iż działaczka ruchu obrony, to znaczy chodzi o mnie, wobec której lubelski sąd okręgowy orzekł, że rozpowszechniała nieprawdziwe informacje na temat jednego z zarejestrowanych związków. Więc to jest nieprawda, ponieważ oni wycofali. To nie jest wyrok sądu apelacyjnego. A więc taka publikacja, następnie Gazeta Wyborcza też opublikowała artykuł, w którym mówi się o tym, iż ja proces ten przegrałam, co jest wierutnym kłamstwem. I tego Gazeta Wyborcza oczywiście nie sprostowała, bo ten wyrok jest w ogóle, taka interpretacja jest na rękę. Oczywiście, bo są media i prasa, i są środowiska, które są zainteresowane promowaniem. Na przykład w 1996 roku, to chcę powiedzieć, była przygotowana ustawa o wpisaniu ruchu Hare Krishna jako naszej czwartej religii na warunkach takich, jak funkcjonuje Kościół katolicki, czy prawosławny, czy augsburski. W tej sprawie wyrazili opinię pani profesor Grzma Moszczyńska z UJ-u, religioznawca, i doktor Tadeusz Doktor. Opinie były bardzo pozytywne, nie widzieli żadnych przeszkód, aby zarejestrować jako wielką religię. Na całe szczęście sprawa ta upadła.
Zatem zapewne optowali również i politycy, i określone ugrupowania.
Oczywiście, poza tym...
Jakie to były?
Oczywiście Unia Pracy. Unia Pracy wniosła ten projekt i SLD.
Również też pod koniec lat 90. czy w drugiej połowie lat 90. można było zauważyć wzmożony ruch w stronę Dalekiego Wschodu, polityków.
Było wcześniej.
Wcześniej nawet.
Oczywiście.
Jak to siostro wyglądało?
Proszę ojca, właściwie ruch na rzecz Orientu to się zaczął w latach 60. Normalnie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o grunt indyjski, konkretnie 1971 rok, była umowa między Związkiem Radzieckim a Indiami o wymianie kulturalnej. I od czasu tej umowy pojawiali się na terenie Indii ludzie z bloku Związku Socjalistycznego, również i z Polski, z tych krajów właśnie przed Berlinem, przed tym murem berlińskim, prawda? Pojawiali się i tam byli kierowani do różnych ashramów, czyli ośrodków hinduistycznych, czy buddyjskich, czy żeby się zapoznali z tamtymi doktrynami i żeby tę religię rozpowszechniać później w Europie. Normalnie ja w Indiach byłam jako osoba świecka i ja miałam na przykład propozycję takiej współpracy, żeby na placówkę misyjną zapraszać ludzi, których mi dane personalne dadzą w naszym konsulacie w Bombaju. To był jeszcze konsulat PRL-u naszego, nasza placówka w Bombaju. I tam już był człowiek od spraw wyznań zatrudniony i on był zainteresowany, żeby szkolić Polaków i powiedział do mnie tak, żeby Polacy nie byli skazani na chrześcijaństwo, tylko muszą mieć wybór. Teraz jak ja go pytam, dlaczego pan nie zaprosi, tylko mnie proponuje, kiedy ja pracuję na placówce misyjnej i on mi proponuje nawet zapłatę za to, dlaczego pan tego nie weźmie prawa tej sumy. A on mi odpowiedział tak, żeby się interesować religią w ogóle, to trzeba ludzi wierzących. W Polsce, jeżeli są wierzący młodzi ludzie, a chodzi nam o młodych, to mają na pewno wierzących rodziców. Teraz rodzice wierzący będą pytać, po co cię ten komunista zaprasza? A tak, zaproszenie będzie z placówki misyjnej i to będzie chwała dla rodziców. I dodał tak ironicznie, a ksiądz tacę zbierze i bilet kupi, bo jedzie na misję. A potem ktoś, prawda, jedzie na misję i już w Bombaju musi swój paszport zgłosić i wtedy jest rozmowa prywatna i teraz bezpośrednio dopiero się zorientuje, czy ten człowiek nadaje się na agenta wschodnich religii, czy nie. Jeżeli się nie nadawał, to szedł do ojca Żelazka, czy gdzieś tam. A jeżeli się nadawał, to był kierowany poufnie do aśramów. No i mamy takich właśnie w Polsce już. Ludzi, którzy się po Indiach przejechali i oczywiście głoszą. Ale oczywiście oni byli ustawieni tak, żeby to później głoszono. To był postawiony warunek i odpowiednie finanse. I tutaj trzeba być bardzo właśnie tego świadomym.
I za tymi niefortunnymi decyzjami później idą konkretne decyzje już.
Ale w latach 80. już były rejestrowane te grupy, tylko nieoficjalnie, bo proszę ojca, byłoby bardzo zaskakujące, jeżeli w czasie ateistycznego systemu wolno by było głosić hinduizm, buddyzm i inne, a nie chrześcijaństwo, prawda? Więc trzeba było na razie przygotować grunt i tak dalej, a potem wolność religijna i dopiero ten taki bloom, prawda? Ale to było przygotowane wcześniej.
Pani Anno, jakie dziedziny życia cieszą się szczególnym zainteresowaniem sekt?
No przede wszystkim, to znaczy jest szczególnych kilka, bo sekty w zasadzie cieszą się zainteresowaniem właściwie wszystkimi dziedzinami życia. Ale tak, edukacja to jest bardzo, ich jest w ogóle, jest ich oczko w głowie. Edukacja, kultura, zdrowie, polityka i biznes. Dlaczego edukacja? Dlatego, że przecież edukacja to jest kształtowanie młodego pokolenia, to jest kształtowanie światopoglądu, to jest właśnie odciąganie dzieci, młodzieży od religii katolickiej, to jest następnie poprzez zdrowie, poprzez ćwiczenia, poprzez różne propozycje alternatywne, także odciąganie od religii. Następnie, jeżeli chodzi o kulturę, to są różne imprezy organizowane, festyny i akcje humanitarne wielkie, które także promują organizacje, bo to jest właśnie na zewnątrz. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy propagandowe, to spełnia, ale jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to dostarcza jakichś środków na rozwój. Poza tym jest bardzo jeszcze ważna sprawa, mianowicie te sekty tworzą różne odnogi, tak zwane stowarzyszenia, spółki, inaczej się nazywają i które w ogóle często trudno jest utożsamiać w ogóle z sektą. Natomiast są ściśle powiązane, pieniądze są odprowadzane. Ja mogę tutaj podać przykład, jeżeli chodzi o sektę Muna, jakie to są stowarzyszenia. Międzynarodowa Fundacja Kulturalna, Międzynarodowa Fundacja Religijna, Piewcy Nowego Świata, Amerykańskie Porozumienie Wolności, Towarzystwo Sztuk Pięknych, Młodzieżowa Służba Religijna, Stowarzyszenie Uczonych na Rzecz Pokoju Światowego, Federacja Rodzin na Rzecz Pokoju Światowego, Federacja Rodzin na Rzecz Zjednoczenia i Pokoju Światowego, Stowarzyszenie Urodzinowe, Organizacja Profesorów dla Pokoju Światowego, Rozwój Harmonijny, Kijowska Asocjacja Kobiet Całego Świata, Kijowska Asocjacja Badania Zasad, Rodzina XXI wieku, Międzynarodowa Fundacja Kulturalna i wiele, wiele jeszcze innych. To są tylko stowarzyszenia i organizacje, które są zależne od MUNA i one są, i trudno w ogóle mówić tak, służbie.
Siostro, czym jest sekta MUNA i jak trafiła do Polski?
No ja, jeżeli chodzi o MUNA, to mniej jej znam, dlatego że to już nie jest z terenu indyjskiego. Natomiast wiem, że MUN identyfikował się z paruzją Chrystusa. On się głosił wręcz, że jest tym, który ma odnowić świat poprzez miłość i stąd on miał jakby nową cywilizację miłości rozwinąć poprzez mieszane związki małżeńskie. On dobierał w różny sposób, dobierał kobiety i mężczyzn, kojarzył związki małżeńskie z różnych narodowości, czy nawet z różnych poziomów wieku i uważał, że w ten sposób przełamie jakieś podziały i stworzy jakąś wielką rodzinę miłości. To było hasło w imię miłości.
Również nasi politycy sobie byli zainteresowani swojego czasu tą sektą.
Znamy to już nawet, i że dużo z Polski pojechało na ten zjazd, który MUN organizował. Ja nie jeździłam, nie znam szczegółów, jakie tam były metody zdobywania ludzi, ale w każdym razie właśnie ta wrażliwość na miłość jest na ogół u wszystkich ludzi, że zwłaszcza u młodych. No i jeżeli ktoś rzuca takie hasła wzniosłe, no dadzą się wciągnąć. Ale sądzę, że tam muszą być stosowane również środki psychomanipulacji, łącznie z jakimiś środkami euforyzującymi, dlatego że tak jak znam w ogóle Indie, to jest wcale to nie jest ukrywane, że do celów kultowych używa się środków, które wprowadzają w stan jakiejś egzaltacji, jak na przykład wyciąg kaktusa, który tam jest właśnie peyote, halucynogenne środki, konopie, są po prostu metody wprowadzania się w stan zmienionej świadomości. I ja myślę, że MUN, który właśnie taki miał ogromny wpływ na tych wszystkich zjazdek i tak dalej, że musiał też stosować jakieś metody, które właśnie zmieniały wrażliwość człowieka. I to samo sądzę, że robi Sai Baba. Do Indii wjeżdża masę ludzi z Polski czcić Sai Babę jako boskie wcielenie współczesne. I wręcz
kogo? Mnie
niektórzy przekonują, że to jest naprawdę Bóg, bo tam, jak się jest u niego, w jego właśnie tym aśramie, w tym środowisku, to się ma niesamowicie podniosły nastrój i jakieś poczucie nieba. Myślę, że to, bo na przykład są takie kadzidła, które jak się zapali, wprowadzają w euforię, mają działanie euforyzujące, co nie znaczy, że każde kadzidełka mają ten właśnie taką zawartość, ale chodzi mi o cele kultowe. I teraz Polak, który tego nie zna i nie wie, nie podejrzewa, że właśnie w tej otoczce kultowej, w tym paleniu kadzidełek i tak dalej, że tam są, prawda, już te środki euforyzujące, które podnoszą nastrój faktycznie. Ja sama byłam kiedyś zaproszona na uroczystości hinduistyczne i wiem, że taki błyski, boski nastrój właśnie jakoś człowiek wchodzi w taki nastrój.
Nie jest on naturalny, okazuje się, a jest wynikiem środków jakichś halucynogennych.
No tak, ale to jest, oni to nazywają boskie napoje. Na przykład są też i napoje takie, boski napój. Nawet powołują się na to, że wy jak macie liturgię, to jest wino, prawda, w czasie mszy świętej. I nawet się na to powołują niektórzy, którzy próbują położyć jakąś płaszczyznę porównawczą.
O tym, czym są sekty, jakie niosą w sobie zagrożenie, rozmawiamy dzisiejszego wieczoru w studio Radia Maria i Telewizji Trwam. Co na ten temat sądzą nasi rozmówcy na ulicach Torunia? Posłuchajmy i popatrzmy.
Czym są sekty?
Sekty są jakby takimi grupami pseudoreligijnymi, które mają na celu zarobowanie jakichś tam przeważnie młodych ludzi, aby zawładnąć nimi dla jakichś tam korzyści tego właśnie guru.
Sekty to zapewne jakieś zgrupowanie osób, które tworzą jakby może jakąś religię, z tym, że jedynym celem tej religii nie jest jednoczenie się, szukanie jakiegoś bóstwa, ale oprócz tego jakieś korzyści materialne, jak się często słyszy. No.
Sekta jest pewną grupą wyłączoną spoza kościoła, która ma swoją prawdę i pragnie ona przekazać ją innym ludziom, których próbuje właśnie zwerbować do siebie, aby być większą i mieć jakieś tam znaczenie.
Co pani sądzi o prawdziwości oferty sekt?
Myślę, że to jest całkowita nieprawda, co sekty oferują. Jestem ateistką, także uważam, że ogólnie jakakolwiek religia jest to jakieś tam wciskanie ludziom nieprawdy. Także jeżeli chodzi o sekty, to już jest w ogóle zbieranie ludzi tylko, nie wiem, na ich własne potrzeby. Jestem całkowicie przeciwko.
Myślę, że jest ona nastawiona w dużej części na korzyści materialne członków sekt, chociaż w jakimś stopniu na pewno w jakimś stopniu chcą sekty pozyskać swoich prawdziwych członków, korzystając z skierowania swojej oferty do wiary poszczególnych ludzi i tak dalej.
A na czym polega manipulacja sekt?
No przede wszystkim obiecują. Ja się przynajmniej tak jak mówię z moim kolegą, bo że obiecywali mój tak dom, czy mieszkanie za darmowy wikt w zamian za powiedzmy wierzenie tam w ich tam wiarę i w ich tam naukę.
Mi się wydaje, że oni po prostu, każdy człowiek pragnie być szczęśliwym, prawda? I wydaje mi się, że głównie o to chodzi, że oni pewnie łudzą ludzi, że będą szczęśliwi tam jakoś, właśnie na tych podstawowych pragnieniach człowieka po prostu wykorzystują to.
W sposób najczęściej sekciarze werbują do sekt.
Sekciarze dają młodemu człowiekowi to, czego potrzebuje, a czego nie dostaje od rodziców, od społeczeństwa, od przyjaciela i wciągają go po kolei w ten swój świat, pokazują mu świat nieprawdziwy, pokazują mu swój świat, swoje bóstwa i wciągają go coraz bardziej, aż człowiek nie może się z tego wydostać niestety.
Starają się przekonać, że jest się przyjacielem tego kogoś, potencjalnej osoby, która miałaby później w seksie uczestniczyć. I to na tym polega. Po prostu brakuje uczucia jakiejś miłości, może być może właśnie nawet z domu i ta osoba szuka tego gdzie indziej.
Oni starają się na początku dać to bezpieczeństwo, przyjaźń, starają się interesować się sprawami werbowanej osoby, cały czas o nią zabiegają, a później niestety, kiedy ta osoba już da się w to wciągnąć wszystko, wtedy okazują swoją prawdziwą twarz, to znaczy zaczynają wykorzystywać tą osobę.
Jeżeli znajdzie się tak zwana przysłowiowa jakaś nieszczęśliwa, zagubiona owca, no to wiadomo, taka grupa oferuje zrozumienie przede wszystkim, no bo taka osoba, która właśnie wstępuje do sekty, no przede wszystkim czuje się niezrozumiana przez najbliższe środowisko.
Podchodzą do ludzi po prostu i zaczynają mówić, co ta sekta sobą reprezentuje.
To były odpowiedzi zarejestrowane przez naszych reporterów na terenie Rzeszowa i Torunia. Mogliśmy usłyszeć, czym jest sekta i jakimi metodami sekty werbują i zwabiają nowych swoich uczestników. Czy zgadza się siostra i pani z tym, co usłyszeliśmy?
No, widać, że mają orientację.
Tak, oczywiście.
Tylko czy słuszną orientację?
Tak, że rzeczywiście wyczuwają atmosferę sekty.
Oczywiście, to znaczy na pewno uważam, że mają więcej wiedzy, aniżeli społeczeństwo w 91 roku. Dzisiaj ten problem jest poruszany, często o tym się mówi, poza tym jest dużo ośrodków, które pomagają rodzinom, więc jest w jakiś sposób, jakaś orientacja jest. Natomiast no, nie wiedzą jeszcze do końca, na czym to polega, bo to polega na tych wszystkich technikach manipulacyjnych, ażeby całkowicie tego człowieka podporządkować. To, o czym mówiłaś siostra, o tym właśnie, o tej diecie, o tym nowym trybie życia, o tym wszystkim, żeby tego człowieka całkowicie podporządkować i zniewolić. I później taki człowiek, który wychodzi z tej sekty, powiedzmy, to on rzeczywiście, on ma jakieś wizje świata, jakaś taka u niego jest bardzo zagmatwana. On właściwie nie wie, poza tym jest bezwolny, jest nauczony do słuchania, nie potrafi swoich problemów załatwić, nie potrafi jakoś konstruktywnie myśleć, nie potrafi poradzić sobie ze swoim życiem. Są to rzeczywiście, ci ludzie nie orientują się, jaki jest po prostu koniec, jakie to jest głębokie uzależnienie. Dochodzi do właśnie różnych dewiacji psychicznych. Także ta cała manipulacja, która to jest cała gama tych technik, to nie tylko to, co siostra mówi, ale to jest jeszcze i hipnoza, i transy, i to zaprawianie różnymi tymi środkami narkotykowymi, bo tak jest. I to wszystko składa się na to, że ten człowiek staje się bezwolny, zupełnie pozbawiony swojej osobowości. Jest mu ta osobowość inna narzucona, taką, jaką sekta chce. Ale jeszcze chcę powiedzieć o tej edukacji, dlatego że oni w czasie wakacji organizują nie tylko obozy, organizują kolonie, obozy, ale obozy też językowe. I tutaj siostra dobrze powiedziała, że oczywiście obóz językowy może być zorganizowany przez jakieś tam stowarzyszenie czy jakąś organizację, która w nazwie niewiele ma wspólnego z tekstem, ale tekst do tłumaczenia może być właśnie, powiedzmy, jakiś hinduski. A więc już w tym momencie zaczyna się ta manipulacja.
Przed nami wakacje, wiele młodych wyjedzie na wakacje, rodzice będą z trwogą zapewne swoje dzieci wysyłali, ale okazuje się, że tak niewinnie przedstawiona impreza jak kolejne wydania Woodstocku czy tym podobnych imprez z udziałem pana Owsiaka również zawierają w sobie elementy sekciarskie i chociażby bardzo jest propagowana sekta Hare Krishna, co jest również zauważane przez media zagraniczne, zachodnie, o czym też przestrzegają nas Polaków. Jak siostra by to odbierała?
Oczywiście ja jak najbardziej widzę tutaj cel propagandy ruchu Hare Krishna, a po drugie ja widzę w tym jeszcze dalej, jestem bardzo świadoma tego, że ten Woodstock kompromituje kulturę polską. Bo ja na przykład sobie wyobrażam człowieka, który jest poza granicą Polski, to znaczy ludzie, którzy przez telewizję oglądają to, co się dzieje w Polsce i weźmy młodzi ludzie, którzy wiesz tam leżą w bajorze, no, w błocie. I teraz leży w błocie. Ktoś, kto wierzy w reinkarnację, automatycznie wyciągnie wniosek, dusza świni wcielona w tych ludzi. Automatycznie. To będzie wniosek taki. Bo wiem, jak się rozumie w wypadku, jeżeli ktoś jest wierzącym w reinkarnację, jak szuka, po czym rozpoznać, jaka dusza gdzie się wcieliła. Po zachowaniu, po sposobie bycia, próbują wyczuć, jaka tam dusza jest, ci ludzie, którzy wierzą w reinkarnację. I teraz, jeżeli ja na przykład, gdybym była wierząca w reinkarnację i widzę, że w bagnie leżą i sobie dobrze czują, no to do bagna wchodzi świnia, bawu, tam, prawda.
To się bardzo wiąże ściśle z teorią, czy tym bardziej, z teorią
kast. Hare Krishna głosi reinkarnację. Mało. Spośród wszystkich postaci indyjskich, jeżeli chodzi o literaturę indyjską, Krishna jest radykalnym nauczycielem rasizmu kastowego. Uważa, że mieszanie poszczególnymi kastami to jest w ogóle zaburzenie kosmiczne się wywołuje, ponieważ to jest autentycznie, taka jest wiara oryginalna, tradycyjna w Indii, jeżeli chodzi o podporządkowanie kastowe. Jedni drugim podporządkowani, wtedy
hierarchia.
Jedni od drugich uzależnieni, ale jedni od drugich korzystają przez to, że oddziaływanie duchowe istnieje i potem przechodzi się w wyższe wcielenie. Stąd jest takie podporządkowanie guru, bo niby jego duchowość jest jakaś taka super, że jego oddziaływanie bioprądów jego, to oni mówią emanacje. Emanacja jego oddziałuje na mnie i po śmierci ja się mam szansę wcielić wyżej.
A najwięcej korzyści chyba mają ci, którzy stoją najwyżej tej piramidy.
No to ci, co najwyżej w piramidy, to już oni uważają, że oni są boskimi postaciami.
I na pewno w błocie się nie taplają.
No oni do płota nie wejdą na pewno. Mało, oni nawet Hare Krishna nie skaczą.
Natomiast na imprezach organizowanych przez pana Jurka Owsiaka nie ma miejsca dla chrześcijan, nie ma miejsca dla innych wyznań.
No bo to kontrastuje.
Natomiast jest miejsce dla przedstawicieli Hare Krishna i miejsce dla przedstawicieli show biznesu i polityków.
Tak, tak. Byle nie katolicka religia. Czyli to jest ta walka o przystanek Jezus, która była swego czasu, bardzo ostro mi uświadomiła, że pan Owsiak jest świadomym działaczem antykatolickim. Bo przedtem to ja myślałam, że może jest wmanewrowany, po prostu nieświadomy, w co jest wmanewrowany. Ale z tego zderzenia się z tym właśnie przystankiem Jezus, jasno to wynika. On zresztą sam powiedział, że to jest zupełnie inna ideologia.
Wynika to również z tego, co się wydarzyło w Szczecinie w 92 roku, czy trzecim, kiedy to również podczas jednego z tych przystanków czy imprez organizowanych przez tego pana była propagowana mentalność Hare Krishny. No tak. A my w tym wszystkim uczestniczymy przez pół roku, zbierając niewinnie.
Dajemy pieniądze.
Siostro, jednym zdaniem, jakbyśmy mogli ująć i zdefiniować, dlaczego ruch Hare Krishna jest czymś złym dla nas?
To znaczy nie tylko dla nas. Dla mnie w ogóle postać Krishny jako nauczyciela, jako stróża kastowego systemu, jest postacią absolutnie negatywną, bo to jest promocja rasizmu. Dzisiaj rasiści nie potrafią argumentować, że mają błękitną krew czy jakieś inne geny, bo genetyka już jest naprawdę daleko poznana, zbadana. Nie da się argumentować biologicznie, że tu jest jakiś inny gatunek istot żywych, natomiast na bazie w reinkarnację da się, bo się powie, tu się dusza wciela, która opuściła ciała zwierząt, a tu się już dusza wcieliła, która wielokrotnie się oczyszczała w różnych ciałach i teraz jest super postacią. I to się już można nazwać nadczłowiek. I tutaj będzie okazja do powrotu do idei rasistowskiej, opartej nie na jakichś biologicznych przesłankach, tylko opartej na kategoriach duszy, stopniach doskonałości duszy. I to będzie bardzo trudne do obalenia, dlatego że jeżeli na przykład ja byłam w Indiach i argumentowałam, przychodzi do mnie pacjent, który z głodu ginie, owszem, ja miałam paczki, ale ja go nie mogłam żywić cały czas, więc w tragicznej sytuacji, kiedy był obrzęknięty z głodu, kiedy już mu groziła śmierć, to ja mu dałam artykuły z paczek, ale potem ja mu proponowałam pracę rzemieślniczą i on po prostu nie zgodził się, bo on jest nieczysty. I jak ja mówię, że my w to nie wierzymy, że jesteś nieczysty. Konkretnie ksiądz prowadził takie chałupnictwo wyrabiania powrozów z łyka agawy do powrozy do wyciągania wody ze studni. I ten właśnie Harijan, ten parias, śudra, to są różne nazwy, te synonimy tego właśnie najniższego wcielenia ludzkiego, duszy w ludzkich ciałach. On argumentował, że on nie może podjąć pracy takiej rzemieślniczej, bo on ma nieczyste emanacje i jak on będzie kręcił ten powróz, to te emanacje będą, jakoś ślad tego zostanie. Teraz ten powróz zanurzy się w wodzie, ta woda będzie z jego emanacjami. Teraz tę wodę ktoś będzie pił z wyższej kasty, emanacje jego zadziałają na duszę tego wyższego i teraz konsekwencje kosmiczne spadną na niego, że on się po śmierci wcieli gorzej. Powiedział, on woli z głodu umrzeć, niż się wcielić w jakiegoś robaka. A o wcieleniu w robaka już mamy nawet i w Polsce.
Już będziemy sobie o tym mówić, drodzy Państwo, dzisiaj, ale po północy z gośćmi naszego programu spotkamy się raz jeszcze. A przypomnę, że dziś w studiu Radia Maryja i w telewizji Trwam gościliśmy siostrę Michaelę Pawlik, dominikankę ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Jezusa i Maryi oraz panią Annę Łobaczewską ze Stowarzyszenia Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki. Dziękuję Państwu za uwagę, gościom za przybycie do studia. Zapraszam na dalszą część naszego spotkania, ale już w Radiu Maryja i wyjątkowo po godzinie 24:00.